Bardzo serdecznie witam was, kochani. To ogromna przyjemność, że znowu jesteśmy razem. Wcale nie będę ukrywał, że w jakimś stopniu czułem się już stęskniony za naszym spotkaniem. Pomyślałem sobie, co jest, już tak długo nie byłem tutaj po tej stronie, aby przemawiać. Zatem cieszę się, że dzisiaj jestem z wami. Cieszę się także jeszcze z jednego powodu. Wiecie, moi drodzy, że cały czas w sierpniu dotykamy tematu Kościoła. Jaki Kościół chcielibyśmy mieć? Jak wyobrażam sobie Kościół w tych trudnych czasach? O, ja wiem, na pewno myślicie teraz, no przecież Kościół to są ludzie, a więc nie budynek. To prawda. A więc my tworzymy Kościół. Ale czy chcemy mieć Kościół w rozproszeniu, czy chcemy być razem? Kiedy rozmawiam z wami przez telefon, bo niestety teraz tylko takie mam możliwości, zauważam, że często wzdychacie i mówicie, pastorze, jak byśmy chcieli już być znowu razem. Ja też marzę o tym, aby zobaczyć wasze uśmiechy, uścisnąć wasze ręce i stworzyć Kościół, który jest blisko siebie, ramię w ramię, który wielbi Pana Boga z całą energią i wdzięcznością za to, czego dla nas dokonał. Dzisiaj będziemy mówili także o Kościele, ale ja chciałbym dzisiaj podzielić się z wami, jaka jest moja wizja Kościoła, jak ja wyobrażam sobie Kościół. Więc spróbujmy się na tym skupić, ale chciałbym was jeszcze raz zaprosić, abyście tak jak jesteście na swoich miejscach, przymknęli na moment swoje oczy, odrywając od ekranu uwagę i pomyśleli tylko o Bogu. Ukochany Boże, teraz kiedy chcemy rozmawiać o Twoim Kościele, i śmiem twierdzić naszym Kościele, chcę z pokorą prosić, abyś był teraz pośród nas, abyś poprzez Twojego Ducha prowadził nie tylko moje słowa, dotknął nie tylko moich ust, ale uszu wszystkich, którzy słuchają, by było to uwielbieniem dla Ciebie i by przybliżyło nas do Ciebie. O to błagam gorąco w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przed chwileczką słuchaliście przepięknego tekstu. Chciałbym jeszcze raz nawiązać do tego tekstu z pierwszego listu Jana. Dlatego, że w tym tekście, zauważycie zresztą na ekranie, że podkreśliłem niektóre słowa, w tym tekście znajdują się niesamowicie ważne rzeczy. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam oznajmiamy, abyście i wy z nami społeczność mieli, aby nasza społeczność była z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. A to wam piszemy, aby wasza radość była pełna. A takie jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i oznajmiamy wam, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że mamy z Nim społeczność, a chodzilibyśmy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, to, co było podkreślone w tych tekstach, czego słuchaliście, mogliście słuchać całkowicie przekonani o tym, że jest to bardzo ważna sprawa owej społeczności. Kościół to jest społeczność, to jest spotkanie się ludzi ze sobą. Ale zwróćcie uwagę, że ta społeczność wertykalna, pionowa i horyzontalna, czyli pozioma, to społeczność, która od siebie zależy. Jeśli dobrą łączność mamy pionową z naszym Bogiem, wtedy nie martwcie się, będzie idealna łączność między nami. Jeśli słabą mamy łączność pionową, nasza łączność tutaj na ziemi będzie też kiepska. Te teksty faktycznie śmiem nazywać dobrą nowiną, nie, poprawię się, wielką nowiną. Wielką nowiną o radości, jakiej doświadczamy, kiedy chodzimy z Jezusem. Bo jeśli nie doświadczasz w tym wszystkim radości w Panu, w swoim kroczeniu z Nim, no to coś jest nie tak. To coś się z nami dzieje. To coś popsuło wszystko, a to byłoby niedobrze, aby tak miało być. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami kilkoma ważnymi sprawami. Chciałbym odpowiedzieć dzisiaj na cztery pytania. Pierwsze pytanie może was szokować. Czy twoja wędrówka z Panem spowolniła się, a może stała się tylko czołganiem? Drugie pytanie. Czy zauważasz w życiu małe zwycięstwa nad pokusami, po których następują upadki i niewola? Trzecie pytanie. Jakie są grzechy, których po prostu nie potrafisz przezwyciężyć? I czwarte pytanie. Czy twoja służba dla Pana stała się być może bezowocna? Tak, moi drodzy, te rzeczy są niezwykle ważne dla nas wszystkich. Nie tylko chodzi o to, co być powinno. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się głęboko nad tym, co się stało z nami, że tego nie ma. Co się stało z nami, że się gubimy. Co jest przyczyną, że potrafimy nawet mieć nieporozumienia między sobą. Co jest przyczyną, że nie potrafimy sobie wybaczać. Co jest przyczyną, że jesteśmy skłóceni i nie kochamy się tak, jak powinniśmy się kochać. Co jest przyczyną, że całe chrześcijaństwo, które w naszych nawet słowach jest tak piękne, tak wspaniałe, wcale nie jest w doświadczeniu aż tak niesamowite. Zwróćcie uwagę, co w liście do Hebrajczyków zostało napisane w 12 rozdziale. Wiem, kochani, znacie te słowa bardzo dobrze. Ale tam autor listu pisze bardzo wyraźnie. Przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Ależ niesamowite słowa. Te słowa pozwalają nam na przypomnienie tego, że faktycznie w tej symbolice autor tutaj używa ważnych rzeczy. Zauważyliście co? Nasze życie chrześcijańskie to bieg. A wszyscy doskonale wiemy, że aby biegać, żeby jakikolwiek sport uprawiać, musimy ćwiczyć. Jeżeli nie ćwiczymy, jeżeli nie trenujemy, mamy z tym kłopoty. Pewnego razu wybrałem się z żoną do Beryk, gdzie jest tak zwane 1001 schodów. Powiedzieliśmy sobie, pójdziemy tam, przejdziemy te schody. Powiem wam, że ku memu zdumieniu, ponieważ dość niewiele chodzę, a może nie tyle chodzę, ale przede wszystkim po stopniach, skutek był opłakany. Zauważyłem jedną straszną rzecz, która się dzieje. Zauważyłem bowiem, że po kilkudziesięciu schodach musiałem stanąć, dlatego że poczułem prawie, że całkowity zakrzep mięśni. Coś stało się, że nie mogłem iść dalej. Po chwili dopiero wypoczynku przeszedłem. O tak, jeżeli jesteście ciekawi, przeszedłem wszystkie schody, ale trwało to trochę więcej niż się spodziewałem. Jeśli mamy do tego jeszcze biec, jeżeli biegiem jest nasze chrześcijaństwo, musimy trenować. Powiedzmy, że wszyscy wybieramy się na bieg maratoński. Prawdopodobnie może udałoby się nam przebiec 2-3 kilometry, może niektórym 5, ale bieg maratoński to dokładnie 42 kilometry i 195 metrów. Jak sobie poradzimy? Powiem wam, że jesteśmy powołani do biegu, ale powołani do biegu razem z Bogiem i to mnie pociesza. Jeśli biegnę z Bogiem, jeśli jest On obok mnie przez cały czas, nie mam się czego obawiać. Ten bieg zaczął się już bardzo dawno. Pamiętacie to? Trasa zaczęła się w Ogrodzie Eden, a później prowadziła po jakimś czasie po trapie do Arki Przymierza, do Arki, którą Noe zbudował. A potem przez doliny z zielonymi pastwiskami, przy spokojnych wodach, prowadziła niestety w różnych kierunkach różnych ludzi, aż w końcu do niewoli egipskiej. A potem znowu droga prowadziła przez pustynię do obcego kraju, gdzie mieszkali wrogowie i giganci, a potem poprzez posłuszeństwo i poprzez nieposłuszeństwo do kolejnej niewoli, a potem powrót z powrotem z niewoli, potem do wielu doświadczeń, potem do głosu wołającego na pustyni, aż w końcu ta droga biegu prowadziła nas do spotkania się z tym, z dużych liter, który i tak nas prowadził przez cały czas. A potem prowadziła do Getsemane, gdzie został aresztowany. A potem prowadziła na Golgotę, gdzie go ukrzyżowano. A potem prowadziła przez poznanie jego zaproszenia i obietnic i przez wiarę. I tak dalej dzisiaj, przez jego obecność w naszym życiu i przez cierpliwą wędrówkę mamy szansę na to, że biegu dokonamy, że pójdziemy. Idziemy przez wiarę, a nie przez oglądanie okolic, które są po naszych bokach. Idziemy przez wiarę, a wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie, jak wiemy, przez Słowo Boże. I częściowo mamy w tym momencie odpowiedź, dlaczego mamy problemy. A Słowo Boże, jak czytamy na jego kartach, jest obosięcznym mieczem, który przenika aż do szpiku kości. Duch Boży mieszka w nas i przemienia nas na obraz Boży. Jaka niesamowita obietnica. Ale powstają proste pytania, moi drodzy. Dlaczego tak marnie nam idzie? Jeżeli tak dobrze, jeśli wiemy, kogo mamy u boku, jeśli mamy takie obietnice, dlaczego idzie nam tak marnie? Dlaczego nadal chodzimy wciąż w koło? Dlaczego nadal znajdujemy się w jakimś stopniu na pustyni, a nie tam, gdzie powinniśmy być? Pomimo naszej znajomości Pisma Świętego, w zależności od wprowadzenia Bożego i od modlitwy o wylanie Ducha Świętego, my wciąż mimo tego jesteśmy zakochani w zaufaniu do samych siebie, zamiast całkowicie ufać Bogu i całkowicie polegać na Nim. Mimo tego wszystkiego, co wiemy, jesteśmy wciąż zakochani w trosce o siebie samych, zamiast chronić naszą tożsamość jako ruchu przeznaczenia. Mimo tego jesteśmy wciąż zakochani w samowystarczalności. Damy sobie radę sami. Jeżeli sam sobie nie pomożesz, to ci nikt nie pomoże. Lubimy takie słowa, prawda? Lubimy je powtarzać. Zamiast całkowicie polegać na chlebie życia, którym jest Jezus Chrystus, ta prawdziwa manna z nieba. Mimo naszej znajomości Słowa Bożego i wszystkich obietnic, wciąż zakochani jesteśmy w pewności samych siebie. A jeśli jesteśmy zakochani w pewności samych siebie, zamiast błogiej pewności, że Jezus jest naszą pewnością, gdy nadejdą prześladowania, gdy nadejdą trudne czasy, które w jakimś stopniu pewnie już nastały, to co z nami się dzieje? Drodzy bracia i drogie siostry, drodzy przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że nie jest moją intencją, aby wywoływać w was w tej chwili jakiekolwiek uczucia żalu czy rozpaczy. To jest dzieło Ducha Świętego, nie moje. Moją nadzieją jest to, abyśmy dzisiaj chcieli wsłuchać się w Jego głos. Popatrzcie, moi drodzy, na niesamowite słowa, które zapisane są w liście do Rzymian, 13 rozdziale, 11 wierszu. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Czy w końcu to, co w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i 15 wersecie jest napisane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Tak, bunt jest nam dobrze znany. Dobrze wiemy, na czym to polega. Bardzo wiele wiemy o nim. I wcale nie jest coś, czym można się szczycić. Wcale nie jest to coś, czym możemy się chlubić. Mówmy tylko w trosce o koronę chwały, która na nas czeka i która jest dla nas tak bardzo ważna. Tak, moi drodzy, korona chwały, która została zagwarantowana już na krzyżu Golgoty. Biblia mówi nam jednak, że nie ma na ziemi ani jednego sprawiedliwego. Jezus umarł za grzeszników. Tak więc, gdy ludzie pozostawiają Kościół z powodu tego, że im się coś nie podoba, gdy ludzie zaczynają zapominać nawet o tym, żeby włączyć teraz telewizor czy komputer tylko dlatego, że tam jest Słowo Boże, które Pan kieruje do nas. Gdy ludzie dzisiaj myślą sobie, znajdę inne miejsce, lepsze, tam mi będzie lepiej, to chcę wam powiedzieć, że nie zaznają tego nigdy, nigdzie, jeśli będą bez Chrystusa. Musimy przestać patrzeć na problemy drugich i zacząć patrzeć tylko na stan własnego serca. Pozwólcie zatem, że w tej chwili rozpocznę już wędrówkę od tych czterech pytań, które postawiłem. Pamiętacie pierwsze pytanie? Czy twoja wędrówka z Panem spowolniła się, a może stała się tylko czołganiem? Wiecie, chodzenie z wiarą pociąga za sobą poruszanie się, prawda? Poruszanie się zaś oznacza ciągły ruch. Zatrzymujesz się w ruchu tylko wtedy, gdy nie wiesz, w jakim kierunku masz iść dalej. Tylko wtedy stajemy. Normalnie poruszamy się nieustannie. Wyobraźcie sobie sportowca, który biegnie w jakimś biegu i nagle zrywają mu się ścięgna albo wiązadła w kolanie. W tym momencie co ma robić? Jest tragedia. Ale przenieśmy nasze duchowe życie i nasz bieg do wieczności. Przenieśmy to, co mówię, właśnie na nasze duchowe życie. Jeśli czujesz, że twój bieg z Panem zamienił się w czołganie, w jakimś powolne przesuwanie się do przodu, proponuję zastanowić się nad tym, co napisał psalmista w 40. psalmie. Tam znajdują się niesamowite słowa. Czytam tam tak. Tęsknię oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grzęskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Gdy opadasz w czasie swojego biegu z sił, są tylko dwie opcje. Albo pozostaniesz dalej leżąc, albo wstaniesz. Sami wiecie, co jest większym grzechem. Tego nie muszę mówić. Zatem zastanówmy się, jak wygląda nasz bieg. Czy spowolniliśmy, czy nawet czołgamy się, czy wstaliśmy i ruszyliśmy do przodu. Ale oto drugie pytanie, które dzisiaj chciałem wam postawić. Czy zauważasz w życiu małe zwycięstwa nad pokusami, po których nagle następują upadki i niewola? Już sobie wyobrażam wasze miny teraz. Wszyscy tego doświadczamy. Już wydaje nam się, że jest lepiej, że idziemy do góry. Już wydaje nam się, że coś się poprawiło. Są pewne zwycięstwa i nagle bach, znowu leżymy. Co się dzieje? Sądzę, że kapitalnym przykładem będzie to, jak zachowują się nasze dzieci. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które idzie z wami na spacer, biegnie do przodu, jak to dzieci mają zwyczaju, wybiegają wcześniej, pędzą i nagle przepada. Dziecko upada, trochę rani sobie kolanko i jego reakcja zależy w 100% od tego, jaka jest wasza reakcja. Psychologowie twierdzą, że jeżeli wy w tym momencie pędzicie do dziecka przerażeni i zaczynacie się nad tym litować, reakcja dziecka będzie tylko w postaci głośnego krzyku, płaczu, rozpaczy i łez. Ale jeśli spokojnie podejdziecie do dziecka i jeśli popatrzycie na niego i powiecie: o, widzę, że nie płaczesz, dobra robota, faktycznie to chyba jesteś jedynym w całym wszechświecie, który tak dzielnie sobie poradził, jesteś chyba z żelaza. Zauważycie, że mimo bólu, zauważycie, że mimo tego, co się stało, dziecko nie płacze. Jakoś przełknie ból, wstanie i idzie dalej. Gdy upadamy w naszym duchowym życiu, trudno nam się pozbierać. I wtedy Bóg przybliża się do nas. Przybliża do nas jakby drabinę łaski i miłosierdzia. A ponieważ wpadliśmy w dół grzechu, spuszcza tą drabinę do dołu i czeka, abyśmy weszli. Mało tego, chcę wam powiedzieć, że nasza reakcja często bywa taka, że bierzemy swoje ręce łopatę racjonalizmu i zaczynamy wykopywać się z tego dołu, faktycznie kopiąc się coraz głębiej i głębiej. Ale Bóg, którego znam, jest gotów wskoczyć do tego dołu, wziąć nas na plecy i wyjść po drabinie do góry. Pamiętaj o jednym. Im głębiej kopiesz, tym ciemniejsza staje się ciemność i straszliwszy staje się strach. Apostoł Paweł, kiedy pisał pierwszy list do Koryntian, napisał niesamowite słowa. Popatrzcie na te słowa. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla was, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. Co za obietnica. Jaka niesamowita rzecz. Faktycznie w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi zupełnie inne słowa. Mówi, jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Gdy tylko zdecydujemy wspiąć się na drabinie łaski i miłosierdzia, a nam to nie wychodzi. Nie zapomnijcie, co powiedziałem przed chwilą. Mamy wiernego przyjaciela, który gotów jest skoczyć do dołu i powiedzieć, skacz na moje plecy, a ja cię wyprowadzę. To jest to. Na takim Bogu możemy polegać. Możemy główkować, ile chcesz i nigdy nie będziesz stał mocno, póki nie spojrzysz na Słowo Boże i nie zaufasz całkowicie Bogu. Ale chodźmy do naszego kolejnego, już trzeciego pytania. Trzecie pytanie brzmi, jakie są grzechy, których po prostu nie potrafisz przezwyciężyć. Spotykam się z wami nieraz i często, kiedy się spotkamy, rozmawiamy o tych różnych sprawach. Wtedy mówicie mi, pastorze, co mam zrobić? Nie mogę sobie poradzić z tym a z tym. Jaki ogromny sukces, kiedy ktoś nagle opowiada mi o tym, że poradził sobie, że zmieniło się wszystko, że jest zwycięstwo. Tak więc, moi drodzy, pamiętajmy jedno. Popełniamy jeden fatalny błąd, a grzechem właśnie takim fatalnym jest uparte odrzucanie możliwości poddania się działalności Ducha Świętego. On chce nam dopomóc w powstaniu. On posłany jest po to, aby nam dopomóc, byśmy zrozumieli coś więcej. Ale my próbujemy sami. I tu jest całe nasze nieszczęście. Wiem, że o tym mówiłem już wielokrotnie, ale pozwólcie, że przypomnę wam jeszcze raz o tym, że 4 lata temu bardzo cierpiałem i bardzo chorowałem, bo zdiagnozowano mi bardzo ciężką, poważną chorobę. Ale dzisiaj nie chcę wam mówić o tym, jak to było. Chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą popełniłem, o której wam nie powiedziałem. Kiedy już powiedziano mi, że operacja jest nieunikniona, kiedy mi powiedziano, że to będzie poważna operacja, ale równocześnie dali mi pewne przeciwbólowe środki, kiedy poczułem się lepiej, właśnie wtedy, gdy czułem się najlepiej, zadzwonił telefon ze szpitala, że mam termin operacji. I wiecie, co zrobiłem? Dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem wam. Odmówiłem terminu operacji i powiedziałem, że czuję się całkiem dobrze i jest mi to niepotrzebne. Dlatego przyszły później trudniejsze doświadczenia, abym już nie mógł ani chodzić, ani stać, ani siedzieć. Kiedy zawieziono mnie na operację w ogromnym bólu, wtedy zrozumiałem, jak to jest w naszym życiu. Kiedy popełniamy jakieś grzechy, zabieramy się za nie sami i myślimy, że uda nam się cośkolwiek. Ale nie uda się nic, gwarantuję. Nie mamy szans bez Jego mocy. Nie mamy szans bez Jego prowadzenia. Nic dziwnego, że psalmista faktycznie prawie 3000 lat temu napisał, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim a światłością ścieżką moim. W tym słowie możemy znaleźć wspaniałe rady. Co robić? Jak polegać na Bogu? Na czym ma polegać nasze zwycięstwo? Zamiast koncentrować się na własnych problemach i na własnych grzechach, które trzymają nas na dnie rozpaczy, skierujmy wzrok na Tego, który jest całą tajemnicą Kościoła, na Jezusa Chrystusa. On jest specjalistą od rozwiązywania wszystkich problemów. On jest nosicielem naszych grzechów. On jest ofiarą naszą, która została złożona po to, abyśmy mogli żyć. Pamiętajmy o tym, co apostoł Paweł napisał. Nie potrafimy się nigdy sami zmienić żadnym sposobem, ale Jezus może zmienić nas. Nie potrafimy nigdy sami osiągnąć zwycięstwa, ale Jezus może zwycięstwo nam dać. Stój mocno i śpiewaj ku chwale Bożej. Na rozwiązaniu problemu się nie koncentrujmy. Nie koncentrujmy się na problemie, koncentrujmy się na rozwiązaniu problemu, bo to jest to. Czytałem kiedyś zabawną historię. Pewne małżeństwo staruszków każdego dnia modliło się razem. I kiedy każdego wieczora klękali także znowu, bo rano to robili i wieczorem, kiedy klękali znowu do modlitwy, Żona prawie zawsze modliła się: Panie Boże, proszę Ciebie, usuń tę pajęczynę z mojego serca. Minęły dni, a mąż przyzwyczaił się już do tej końcówki modlitwy i kiedy znowu żona powiedziała o tym, aby Pan Bóg usunął pajęczynę z jej serca, podenerwowany, troszeczkę poirytowany, mąż powiedział: Drogi Panie, nie zwracaj uwagi na pajęczynę, zabij pająka. I to jest dokładnie to, co powinniśmy zrobić. Bo zwróćcie uwagę, moi drodzy, jeśli nasza droga z Panem się spowolniła, to było pierwsze pytanie. Jeśli w pewnym momencie, mimo małych sukcesów duchowych, zauważamy nagle klęski i upadki, to było drugie pytanie. Jeśli nawet są grzechy i problemy, z którymi żadnym sposobem nie potrafimy sobie poradzić, to było trzecie pytanie. To powstaje owoc tego pytania i czwarte, które dzisiaj chcę Wam postawić. Czy Twoja służba dla Pana nie stała się przypadkiem całkowicie bezowocna? Bezowocna służba to jest dokładnie to, co bardzo często, moi drodzy, zauważamy i co ludzie mówią: wypaliłem się, pastorze. O, doświadczamy tego ostatnio. Pracowaliśmy bowiem z komitetem nominacyjnym w naszym zborze przez dość długi czas i szukaliśmy osób do współpracy. I powiem wam, że znacznie więcej osób było tych, którzy powiedzieli: ja jestem wypalony, ja już nie potrafię, nie dam rady, nie ma szans. I znacznie mniej tych, którzy powiedzieli: nie czuję się na siłach, ale jeśli czujecie, że Pan mnie powołuje, zrobię ten krok. Niesamowite. Na czym polega to nasze wypalenie? Wiecie, jeżeli czujemy się wypaleni, to potrzebujemy dwóch rzeczy. Psychologowie też nam to podpowiadają. Pierwsza rzecz to potrzebujemy zachęty. A druga rzecz to potrzebujemy wypoczynku. Wiecie, cały problem polega na tym, że kiedy przychodzimy z zachętą, to nam człowiek: bracie, ty mnie nawet nie zachęca, ja wiem, że to nic z tego. A kiedy mówimy: odpocznij, a kiedy nie mam kiedy odpoczywać. No więc sami stawiamy się w miejscu bez rozwiązania, bez wyjścia. Przenoszę to jednak zdecydowanie na sprawę Kościoła, wizji Kościoła, jaki Kościół chcemy mieć. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 znajdują się piękne teksty. Popatrzcie na nie. Jezus mówi: światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje zdrowe będzie, jasne będzie. A jeśli oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I bez względu na to, jak definiujecie mamonę, to pamiętajcie o tym, że to coś mówi. Ale w parze z tymi słowami Jezusa Chrystusa, bo Jezus zdecydowanie nawiązuje do tego, co napisane jest w Księdze Przypowieści. Popatrzcie na 4 rozdział tej księgi i popatrzcie, co tam jest napisane. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie tam ma swoje źródło. Przewrotności ust się wystrzegaj, od fałszu warg bądź z daleka. Oczy Twe niech patrzą wprost, powieki swe skieruj przed siebie. Uważaj, gdzie krok masz postawić. Wszystkie swe drogi uważaj za pewne. Nie zbaczaj ani w lewo, ani w prawo. Odwróć swą nogę od złego. A my wciąż mówimy, że jestem wypalony i nie mogę nic, bracie. Nie da się, pastorze. To jest niemożliwe. Szukaj kogoś innego. Chcę wam powiedzieć, że wypalenie pojawia się wtedy, gdy przestajesz koncentrować się na tym, co Pan polecił ci do zrobienia. Wypalenie pojawia się wtedy, gdy szukasz zachęty wśród ludzi, ale nie wśród Boga. Wypalenie pojawia się wtedy, gdy zaczynasz szukać pochwał dla siebie za to, czego faktycznie Pan Bóg dokonał w twoim życiu. I w końcu po czwarte, wypalenie pojawia się wtedy, gdy zatracasz pokorę i poszukujesz bogactwa chwały i czci. Specjalnie pokazuję wam to na ekranie, abyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pozwólcie jeszcze na jeden cytat z książki Życie Jezusa. Niesamowity cytat I tam czytamy takie słowa. Nie ma ograniczeń użyteczność tego, kto odsuwając własne ja, pozwala działać Duchowi Świętemu na swoje serce i żyje życiem w pełni poświęconym Bogu. Mocne słowa, prawda? Nie ma ograniczeń dla kogoś, kto odsuwając własne ja, polega tylko na Bogu. Gdy praca dotyczy tylko ciebie, będziesz upadał i upadał. Gdy twoje małżeństwo i rodzicielstwo dotyczy tylko ciebie, będziesz upadał i upadał. Gdy twoje hobby i twój wypoczynek dotyczą tylko ciebie, będziesz upadał i upadał. Gdy twoja służba dla Pana dotyczy tylko ciebie, będziesz upadał i upadał. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, zostaliśmy zaplanowani, aby odbijać Jego chwałę. Tylko dla oszczędności czasu nie będę czytał teraz tekstów, które mógłbym przeczytać jeszcze. Ale jeśli niektórzy z was chcą zanotować, to podpowiem wam je. Przeczytajcie 2 Koryntian, 4 rozdział i 6 wiersz, gdzie jest przepięknie napisane, czego Bóg dokonuje i co rozkazał, aby ciemności znikały. Przeczytajcie 1 list Jana, 1 rozdział i 5 werset. Przeczytajcie Ewangelię Jana, 8 rozdział i 12 werset. Przeczytajcie list do Filipian, 2 rozdział i 14 po 16 werset. I w końcu przeczytajcie z 5 rozdziału Mateusza, wiersz 14. Wy jesteście światłością świata. Ciemność zawsze jest przeciwieństwem światłości. Prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa nazwani są uczniami, ale są także nazwani nosicielami światła. I to jest to. Jakie to fantastyczne, że grupa naszych kaznodziejów ze Stanów Zjednoczonych wtedy, a w tej chwili ze Stanów i Australii, do której należy zarówno David Esherick, jak i pastor Ty Gibson, nazwali się Life Bearers, czyli nosiciele światła. Prawdziwi chrześcijanie nie ukrywają się w ciemności. Oni sami zaczynają być jasnością. Jeśli, a znacie pewnie to powiedzenie, jeśli czegoś nie używasz, to tracisz. I tak czynimy, niestety, bardzo często. Chciałbym was dzisiaj, drogie siostry, drodzy bracia, całym sercem zachęcić, abyście mocno trwali w swojej wędrówce z Jezusem. Dlatego, że Kościół to miejsce, gdzie Jezus jest obecny. Dlatego, że Kościół to miejsce, gdzie Jezus dokonuje swoich dzieł i cudów, a On jest specjalistą od cudów. Jeśli droga jest ciężka, jeśli nasza wędrówka staje się bezowocna, stójcie pewnie, oczekujcie na Pana. Bądźcie mocni. Bądźcie wierni temu, który was powołał. Nie patrzcie w dół, ale patrzcie nieustannie w górę. Jeśli możecie się uwolnić od pokus, jeśli możecie się uwolnić od nich, to próbujcie, ale bez Niego nie dacie rady nigdy. Pamiętajmy, jedyne rozwiązanie wszystkiego to patrzeć na Jezusa. Dzielcie się świadectwem z ludźmi. Zachęcajcie jedni drugich w miłości i prawdzie. Odbijajcie chwałę Jezusa. Kroczmy w światłości. Na koniec ostatni tekst. 1 list Jana, 1 rozdział i werset 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest sam światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Niechby Bóg dał, aby tak było. Pomyślcie o tym. Może powiemy Mu teraz. Drogi Boże, tylko tak krótko przychodzimy do Ciebie, aby prosić, byś nasze rozpaczliwe wołanie wysłuchał, byś spojrzał w nasze serca, byś kształtował nas na nowo, byś wyciągnął rękę, a może nawet sam wszedł w nasz dół upadku i wyciągnął nas stamtąd. Boże, prosimy gorąco, pobłogosław nam bądź z nami i prowadź, bo taki Kościół chcemy mieć. Do takiego Kościoła chcemy należeć. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie o to. Amen.